w naszym studio jest już pierwszy gość. Pan Zbigniew Gryglas, wiceprezes partii Porozumienie Jarosława Gowina. Dzień dobry, panie pośle. No, to już jest tytuł, który będzie dożywotny. Dzień dobry.
A no właśnie, to jest pytanie, ale chyba tak, taki mamy zwyczaj. Dzień dobry, witam panią, witam serdecznie państwa, miło mi gościć przed mikrofonem.
Mimo, że pan na wiejskiej nie jest, ale pan na pewno się przygląda temu, co na wiejskiej się dzieje. W tej chwili...
Trochę z dystansu, ale jednak tak.
Ale tak, to nie sposób nie pominąć tego, że właśnie teraz trwa posiedzenie Komisji do Spraw Kontroli Państwowej. Marek Opioła i Tadeusz Dziuba mają zostać najprawdopodobniej, wszystko na to wskazuje, wiceprezesami Najwyższej Izby Kontroli. Z polecenia oczywiście obecnego szefa Mariana Banasia. Pan Marian Banaś udzielił wywiadu jednemu z miesięczników. Dzisiaj możemy te szczegóły poznać. Mówi on tak: nie bałem się dawniej i nie boję się teraz. Jak się walczy z gangsterami, to niestety można się wszystkiego spodziewać. Dochodziły do mnie różnymi drogami sygnały, że rozprawią się ze mną, że jeszcze to popamiętam i tak dalej. Uważam jednak, że trzeba robić swoje. Pan jak patrzy na całą sprawę Mariana Banasia już z perspektywy tych kilku tygodni?
No właśnie, to są dwie strony tej całej sprawy. Oczywiście jest także ta, o której mówi pan prezes, jeżeli podejmuje się taką działalność w interesie państwa, to można narazić się na retorsję ze strony różnych środowisk, którym to jest nie na rękę i to ten element trzeba rozważyć w całej sprawie. No ale z drugiej strony mamy do czynienia z informacjami, publicznymi informacjami, a nie jestem w stanie ich precyzyjnie zweryfikować, ale są to publiczne informacje, z których by wynikało, że jednak wysoki urzędnik państwowy nie powinien dopuszczać do takich sytuacji, takich najbardziej delikatnie mówiąc niefrasobliwości w gospodarowaniu swoim własnym majątkiem. Więc te sprawy muszą być wyjaśnione. Ja byłem długoletnim urzędnikiem państwowym i wiem, że tego typu kwestie pozostawione bez wyjaśnienia mogą skomplikować bądź wręcz uniemożliwić działanie urzędnikowi państwowemu, zwłaszcza na takim stanowisku, jakie piastuje pan prezes. Więc to jest ważne, by ta sprawa została wyjaśniona albo w jedną, albo w drugą stronę. Albo pan prezes będzie mógł dalej piastować swój urząd, albo też będzie musiał zrezygnować, bo zwyczajnie pełniąc urząd państwowy trzeba pozostawać bez zarzutu. I to jest niezwykle ważne, niezwykle istotne, tylko wtedy możemy skutecznie działać.
Z tego co wiemy, na razie zarzutów wobec Mariana Banasia nie ma, może jest
ja mówiłem w tym sensie kolokwialnym o zarzutach formułowanych też publicznie przez media, czy
minister Jadwiga Emilewicz, minister rozwoju, pana koleżanka z Porozumienia, powiedziała, że znajdziemy większość w Sejmie, żeby zmienić ustawę o NIK. To są właśnie reperkusje tego, co się dzieje wokół pana Mariana Banasia i też mówi chyba podobnie tak jak pan, że historia musi być wyjaśniona natychmiast. Nie widzę możliwości, żeby osoba, która sprawuje tak ważne funkcje, nadal je sprawowała. No ale co tutaj ma być wyjaśnione? Znaczy, ja nie widzę, jakby jest raport z kontroli CBA, tak, na który czekamy wszyscy, leży on na biurku u pana premiera. Co w takiej sytuacji można zrobić? No, można tylko czekać chyba.
No tak, nie znamy szczegółów tego raportu, ale mam nadzieję, że w tym, a jeśli nie w tym raporcie, to w kolejnych działaniach służb doczekamy się wyjaśnienia sprawy majątku pana prezesa, też sposobu wykorzystania tego majątku. To odpowiedzi na pytanie, czy pan prezes zapłacił należne Skarbowi Państwa podatki. No, urzędnik państwowy, który zajmował się udrażnianiem, ściąganiem podatków, no sam nie może tych podatków unikać. Tutaj sprawa jest jasna. Ja mam nadzieję, że nie trzeba będzie sięgać do tych rozwiązań, o których mówi pani minister Emilewicz, czyli zmieniać ustawę o NIK-u, że w sytuacji, gdyby te nieprawidłowości nie zostały wyjaśnione przez pana prezesa, to sam poda się do dymisji. Ja poznałem pana prezesa, mam wrażenie, że to jest człowiek honoru i że potrafi w takiej momencie podjąć jedyną decyzję, która nie będzie obciążała pani partii ani formacji.
W obronie Mariana Banasia, pana prezesa Najwyższej Izby Kontroli, stanął Romuald Szeremietiew, który w podobny sposób został zniszczony przez tego samego autora. Mówię tutaj o człowieku, który się nazywa Bertolt Kittel. I po kilkunastu latach dopiero oczyszczono go z zarzutów, więc wydaje mi się, że jednak może być to jakaś skoordynowana akcja po prostu. Ośmieszające.
Tego elementu nie można wykluczyć, dlatego na wstępie powiedziałem, że są dwie strony tego medalu. Obie muszą być dokładnie wyjaśnione. Przykład pana ministra Szeremietiewa to właśnie taki przykład nagonki na ministra, który jest dla mnie postacią krystaliczną.
Okazał się po prostu niewinny.
Okazał się niewinnym człowiekiem. Jak go poznałem, to wiem, że to jest patriota, że to jest człowiek, który poświęcił wielką część swojego życia w działaniach na rzecz ojczyzny.
No i on właśnie napisał taki obszerny list broniący Mariana Banasia. No, możemy tylko czekać i na raport CBA, i na ewentualne zarzuty. Na razie o tym niewiele wiemy. Teraz kandydatów do
Dokładnie,
trybunału.
Pani redaktor, możemy tylko czekać, ale tego czasu nie mamy za dużo. Ja myślę, że nikt go nie ma za dużo. Ja osobiście spodziewam się tutaj szybkich rezultatów i zamknięcia tej kwestii.
Teraz kandydatów do Trybunału Konstytucyjnego wskazywał PiS i w ramach umowy koalicyjnej je poparliśmy. Natomiast przy wyborze na początku nowego roku kolejnego sędziego TK wskaże Porozumienie. Tak dzisiaj powiedział Kamil Bortniczuk, rzecznik ugrupowania, pana ugrupowania, gdzie jest pan wiceprezesem. Czy coś więcej na ten temat może nam pan powiedzieć?
Nie mogę nic więcej powiedzieć. Tak się może nieszczęśliwie złożyło, że za chwilę udaję się na spotkanie prezydium partii. Pewnie będziemy o tej i innych kwestiach dyskutować, więc pewnie miałbym nieco większą wiedzę na tą chwilę. Mogę powtórzyć tylko za rzecznikiem prasowym te informacje. Umowa koalicyjna jest wynegocjowana. Znajdują się tam kwestie programowe, ale też personalne.
Czyli już nie będzie żadnych negocjacji, jeżeli chodzi o umowę koalicyjną? To już jest wszystko zapięte na ostatni guzik?
No, takie informacje docierają do nas, natomiast zawsze, tak naprawdę tuż przed podpisaniem jeszcze mogą być jakieś drobne zmiany.
A kiedy ma być podpisanie tej umowy?
Drobne zmiany wprowadzone. Chcielibyśmy, żeby stało się to jak najszybciej. Mam taką nadzieję, że nawet do końca tego tygodnia uda się
to uczynić. Co Porozumienie sobie wynegocjowało? Co było dla państwa najistotniejsze?
Najbardziej istotne to kwestie programowe. My jesteśmy taką formacją, która stawia przede wszystkim na przedsiębiorców. Mamy tą świadomość, że przyszłość kraju, że realizacja tych śmiałych projektów gospodarczych, które prezentował w expose pan premier Morawiecki, a także kontynuacja niektórych programów społecznych będzie możliwa tylko w sytuacji, kiedy Polska utrzyma to wysokie
tempo
wzrostu.
Ale mówi pan na panie prezesie, się na okrągło. O konkrety chodzi. Co było najważniejsze? To zmieniamy, to chcemy.
To jest właśnie konkret. Będziemy upominać się o przedsiębiorców. Będziemy nalegać na to, byśmy zastosowali rozwiązania, które im służą. Które poprawiają sytuację tych, którzy dzisiaj dźwigają na swoich barkach
ciężar rozwoju Polski. Ale już pierwszy sukces państwo mają, bo ustawa o zniesieniu 30-krotności przy opłatach do ZUS-u w ogóle nie została procedowana.
No tak, dobrze, że potrafimy rozmawiać, dobrze, że potrafimy w takim porozumieniu właśnie rozwiązywać te najistotniejsze sprawy, najistotniejsze dla Polski i Polaków. I tak będziemy nadal czynić. Nikt tutaj nie powinien się dopatrywać jakiegoś konfliktu. Czasem dochodzi do różnicy zdań. Dobrze, że ta różnica zdań jest wyjaśniana i rozwiązywana w taki sposób korzystny dla kraju.
Czyli zapisy umowy koalicyjnej będziemy mogli poznać za kilka dni, tak pan prognozuje?
Tak, myślę, że stanie się to niebawem.
To my będziemy oczywiście tę umowę przeglądać i analizować, a w ostatnim czasie bardzo głośno zrobiło się o pewnej budowli, która ma powstać w Warszawie. 2020 rok zbliża się wielkimi krokami, rocznica Bitwy Warszawskiej i Łuk Triumfalny. Co pan sądzi na temat tego pomysłu, żeby on powstał w Wiśle, a może powinien powstać normalnie na gruncie? Różne są opcje.
Różne są scenariusze, różne propozycje, natomiast ja od początku byłem zwolennikiem takiego godnego uczczenia tej wiktorii warszawskiej, setnej rocznicy.
Ale co na wodzie?
Pani redaktor, to jest drugorzędna sprawa, w jaki sposób to uczynimy. Chciałbym, żebyśmy to zrobili w taki sposób godny, taki właściwy dla tego wydarzenia.
Ale widzi pan, że już się zaczyna spór, a tutaj Rada Warszawy, miasto Warszawa nie, a posłowie tak, a Jan Pietrzak jeszcze inaczej, że...
Spór pewnie będzie, bo to naturalne.
Spór.
Ale ja mam nadzieję, że dojdziemy do porozumienia, do kompromisu. Mnie osobiście podoba się taki pomysł, jeden z pomysłów, który gdzieś zasłyszałem, by połączyć taką funkcję monumentu właśnie, formy uczczenia tej wiktorii, która przecież zadecydowała o losach Europy, nawet można powiedzieć świata, ale tak, na pewno o naszych losach. Nie byłoby mnie, pani, nie żylibyśmy w Rzeczypospolitej.
Na pewno byśmy po polsku nie mówili.
Pewnie byśmy tak pisali cyrylicą, gdyby nie to wydarzenie, więc to niezwykle istotne, żeby to uczcić, ale ten jeden z projektów zmierzał do połączenia go z taką funkcją użytkową. I to, myślę, ciekawe rozwiązanie.
Teraz
możemy to rozwiązanie
teraz
rozważyć.
Poproszę pana posła, żeby założył słuchawki,
tak jest,
bo będziemy wysłuchiwać przez minutę tego, co wczoraj podczas debaty w Parlamencie Europejskim powiedziała jedna z jego nowych posłanek, Magdalena Adamowicz.
W polityce znów wracają najczarniejsze czasy. Znowu dzieli się społeczeństwa, wymyślając wrogów, strasząc nieistniejącymi zagrożeniami. Mechanizm jest prosty i stary jak świat. Wskazać jakąś cechę, niech to będzie wyznanie, kolor skóry, orientacja seksualna czy zamożność. Potem zohydzić, wymyślić niestworzone kłamstwa, wzbudzić strach i nienawiść. No i na koniec pokazać siebie jako jedynego wybawcę przed tym wymyślonym złem. Tak działają populiści, nacjonaliści i naziści. Musimy twardo ich zatrzymać, bo na końcu tej drogi jest śmierć, wojny domowe i religijne, obozy zagłady. Do tego prowadzi sianie nienawiści. Dziś ostrze nienawiści rządzący i ich poplecznicy skierowali w stronę osób nieheteronormatywnych. Wymyślono sobie nowego wroga. Nazwano go ideologią LGBT. Tylko że czegoś takiego nie ma.
Tak powiedziała wczoraj podczas debaty w Parlamencie Europejskim Magdalena Adamowicz. Nazwała rządzących, w tym partię Porozumienie, nazistami, że nie ma czegoś takiego jak ideologia LGBT, że rządzący mogą pośrednio doprowadzić do śmierci. Jak pan odniesie się do tych słów?
Nie jest trudno komentować te słowa, które w istocie były słowami pełnymi nienawiści i takiej złej woli, pogardy dla większości społeczeństwa polskiego, bo w końcu większość opowiedziała się, większość tych aktywnych głosujących opowiadała się za wyborem Prawa i Sprawiedliwości jako tej partii, która ma sprawować władzę w Polsce, i ten wybór Polaków trzeba szanować i nie używać tego typu określeń. W Polsce porównywanie kogokolwiek do faszysty, nazisty jest obrzydliwe, dlatego że Niemcy, naziści wyrządzili Polsce, Polakom olbrzymią szkodę, i naprawdę nie szafujmy takimi określeniami. To bardzo smutne. Ja myślę, że pani poseł wykluczyła się z grona osób, które mogą komentować polską rzeczywistość w taki racjonalny sposób. No nie wiem, emocje wzięły górę, ale te złe emocje, które są złym doradcą w tym przypadku.
A to, że powiedziała pani Adamowicz, że ideologia LGBT w ogóle nie istnieje?
No, wiemy, że ona istnieje i że to jest ideologia nam obca. Ja nie chcę nawet to oceniać, czy szkodliwa, czy w jakim stopniu szkodliwa, ale nam obca zupełnie. My jesteśmy społeczeństwem bardzo tradycyjnym, ale także tolerancyjnym i udowodniliśmy to przez wieki. Nie ma u nas problemu braku tolerancji, ale też nie pozwolimy na to, by wprost przenosić obce nam idee, obce nam ideologie właśnie na teren naszego kraju. One nie służą Polsce, nie służą Polakom. Taką podstawą rozwoju społeczeństwa, budowania wspólnoty jest rodzina i pozostanie rodzina i to jest dla nas najważniejsze.
Już kończąc, bo wiem, że pan poseł się spieszy, prawybory w Koalicji Obywatelskiej, w Platformie Obywatelskiej. Jak pan ocenia, czy pani Małgorzata Kidawa-Błońska ma szansę wygrać te prawybory?
No dziwne to bardzo prawybory. Jest dwójka kandydatów. Jeden z kandydatów, jak sami politycy Koalicji Obywatelskiej mówią, zdaje się być raczej kandydatem lewicowym niż Koalicji Obywatelskiej. Prezentuje bardzo radykalny, lewicowy, rzekłbym nawet lewacki program. No to jest pokłosie tej kotwicy, którą kiedyś Grzegorz Schetyna rzucił na lewo. I ta kotwica tak bardzo mocno ugrzęzła gdzieś w dnie, że nie można jej w tej chwili wyciągnąć.
Też takie...
ja jestem żeglarzem, więc te porównania żeglarskie są, myślę, uprawnione.
Informacje, że może jednak Rafał Trzaskowski się zgodzi. O tym piszą dzisiaj media też.
Ja myślę, że to nie jest kwestia tego, czy się zgodzi, czy nie zgodzi. Rafał Trzaskowski pewnie by o tym marzył, bo widać, że niezbyt dobrze czuje się w tym fotelu prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Ja sądzę, no nie znam jego podejścia do polityki, ale sądzę, że myślał, że to będzie taki krótki przystanek na drodze do kolejnej funkcji. Tymczasem zanosi się na trochę dłuższe urzędowania. No, jak widać, z miastem nie najlepiej sobie radzi on i jego ekipa.
Mówił pan Zbigniew Gryglas, no i wybrał pan sobie utwór, bo my mamy taki koncert życzeń też, drodzy państwo, dla naszych gości. No i czego posłuchamy?
Posłuchamy Marka Grechuty, niezapomnianego, fantastycznego, wspaniałego Marka Grechuty. Pamiętam go z koncertu podczas studiów. Pamiętam, jak Marek patrzył na dziewczynę siedzącą gdzieś na balkonie i pogroził jej palcem. Nie dokazuj, miła, nie dokazuj. I tego posłuchamy.